Rozmowa dnia.
Jest 8:30, tu Polskie Radio PIK, Marcin Kupczyk, czas na rozmowę dnia. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Adam Dudziak, dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego.
Panie dyrektorze, będziemy rozmawiali m.in. o wydawaniu zezwoleń, o punktach sprzedaży alkoholu, a także o poczuciu bezpieczeństwa w gminach, w miastach i o tym, co każdy z nas może dla tego bezpieczeństwa zrobić. Zacznijmy od niedawnych decyzji radnych. Radni przyjęli niedawno uchwały w sprawie liczby zezwoleń sprzedaży alkoholu. Swoje zdania na ten temat mogą wyrażać rady osiedli. O tym też będziemy za chwilę rozmawiać. O ponad 1000 zezwoleń sprzedaży alkoholu ma być mniej w Bydgoszczy. Tak wynika z przedstawianych projektów uchwał, nad którymi debatowali bydgoscy radni. Przedstawiciele służb odpowiadających za bezpieczeństwo, w tym również i pan, no i instytucja, którą pan zarządza, wypowiadali się wcześniej i uznali, że tych zezwoleń jest nieco za dużo. Zaproponowali zmniejszenie ich liczby o około 1000. Bydgoscy radni podjęli wcześniej uchwałę w tej sprawie w maju i zdecydowali o zmniejszeniu liczby zezwoleń, ale w tej sprawie jeszcze wypowiadają się rady osiedli. Punktów sprzedaży nie powinno być więcej niż 2380, tak precyzyjnie mówiąc. Dlaczego właśnie tyle i dlaczego to jest tak ważne?
No, uchwała jest wynikiem pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a więc specjalistów w zakresie profilaktyki, służby zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także pomocy społecznej. Ta liczba jest efektem rozpoznania rynku, ale również i zapotrzebowania na dostępność tego alkoholu. Musimy mieć zawsze na względzie również te nasze doświadczenia, zarówno historyczne, jak i kulturowe, związane z ograniczeniem dostępności, ale jednocześnie zapewnieniem, aby nie tworzyły nam się szare strefy, żeby ta liczba odpowiadała faktycznemu zapotrzebowaniu, a z drugiej strony, żeby ograniczała dostępność, do czego samorząd jest zobowiązany ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pierwsze głosy, jakie dało się słyszeć, były bardzo krytyczne. Mówiono m.in. po co to zamykać? Przecież wrócimy do PRL-u w pewnym sensie i odżyje taka instytucja, która nazywa się Melina. Tak mówiono. Jeśli będziecie zakazywać, to rynek nie znosi takich zakazów i on sobie sam to nielegalnie ureguluje.
No trudno się dziwić tym głosom, które, jak mówiłem, oparte są na takich doświadczeniach historycznych i kulturowych. Dlatego też niezmiernie istotne było racjonalne podejście do tematyki. Liczyliśmy na to, że Rada Miasta w swej mądrości przyjmie takie zaproponowane rozwiązania, które nie będą w dość radykalny sposób ograniczały dostępności. Tu pojawił się problem sprzedaży nocnej, ale myślę, że do tego powrócimy wówczas, kiedy będziemy mówili o lokalnych ograniczeniach stworzonych nowelizacją ustawy z stycznia.
Właśnie, prace nad uchwałami umożliwia znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości, przypomnijmy naszym słuchaczom, weszła w życie w marcu. To ona daje samorządom prawo do znacznego ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu. Mówi też na przykład, że samorząd może ograniczyć bądź w ogóle zlikwidować nocną sprzedaż alkoholu na swoim terenie, ale samorządowi niczego nie nakazuje, tylko nakazuje się pochylić nad tym tematem. No skoro mówimy, że takich punktów czy zezwoleń ma być 2380, no to chyba nie jest wcale mało.
Jak to nie jest mało, ale pamiętajmy o tym, że tych zezwoleń na sprzedaż alkoholu do tej pory mogło być około 3500 i nieograniczona ilość punktów sprzedających piwo, bowiem do tej pory alkohol do 4,5% oraz piwo nie był limitowany, stąd możliwość i dostępność tego alkoholu w tej postaci najmniej procentowej była znaczna i nieograniczona. W tej chwili limity zezwoleń dotyczą również i sprzedaży alkoholu do 4,5% oraz piwa. I to jest najistotniejsza zmiana, która jest związana z nowelizacją ustawy. Ale jest jeszcze coś, co jest nie mniej ważne. To pełne tak naprawdę uwzględnienie zasady pomocniczości, a więc przeniesienie ciężaru regulacji takich lokalnych rozwiązań na poziom jednostki pomocniczej gminy, bez względu na to, jak ona w statucie jest określona. Czy jest to osiedle, dzielnica, sołectwo, czy też gromada, bo przecież gminy mamy różne publicznego w różny sposób zorganizowane.
Co te najmniejsze jednostki mogą? Bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą gdzieś tam w najmniejszych jednostkach terytorialnych, że jednak coś mogą i coś ich zdanie waży.
I tu dochodzimy do tego najistotniejszego elementu tak naprawdę, do tej zasady pomocniczości, a więc do możliwości stworzenia fakultatywnych rozwiązań. Bo w tej chwili mówimy o tych rozwiązaniach, do których gmina była zobowiązana, a więc ograniczenie dostępności poprzez usytuowanie punktów sprzedaży i liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ale na poziomie jednostki pomocniczej, a więc sołectwa, dzielnicy, gminy, gromady, jest możliwość wnioskowania o dodatkowe ograniczenie liczby sprzedaży napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i jednocześnie wnioskowanie o zakaz sprzedaży nocnej, o których mówimy, to odrodzenie się melin, jeżeli będzie miało miejsce, to prawdopodobnie na wniosek właśnie tej jednostki pomocniczej, ale pamiętajmy, że to mieszkańcy powinni decydować o tym, jak chcą kształtować tą swoją bezpośrednią okolicę i w jaki sposób chcą, żeby bezpieczeństwo, sama prewencja była kształtowana lokalnie.
Panie dyrektorze, chciałbym zapytać pana, co pan sądzi o tych głosach, które dopływają do nas, między innymi z Włocławka i z Torunia. W zasadzie one są identyczne, a brzmią więc i tak: pozwólcie nam napić się piwa na nadwiślańskich bulwarach chociażby. To jest w tej chwili zakazane.
A i do nas takie głosy docierały. Z punktu widzenia Bydgoszczy były wnioski dotyczące na
picia
przykład możliwości wprowadzenia spożywania alkoholu na terenie Wyspy Młyńskiej. Wolelibyśmy mimo wszystko poczekać na to, jak będą przepisy funkcjonowały, dokonać oceny w kolejnym roku i ewentualnie wprowadzić dodatkowe regulacje czy też deregulacje. Wiem również z informacji, jakie docierają, że taka możliwość spożywania alkoholu została wprowadzona na przykład na bulwarze w Warszawie, na bulwarach nadwiślańskich w Warszawie i w tej chwili podnoszone są głosy dotyczące mimo wszystko radykalnego podejścia i zakazu spożywania ze względu na zakłócenia, ale również i nieporządek, jaki panuje w tej chwili w tych rejonach warszawskich, więc poczekajmy,
czyli
jak to będzie
pozwolenie, zluzowanie, że się tak wyrażę, spowodowało jednak, że jakieś kłopoty zaczęły się pojawiać.
No niestety jest tak, że te zakazy nie są kierowane głównie do tych, którzy w sposób kulturalny spożywają alkohol, ale proszę przypomnieć sobie jeszcze końcówkę lat 90. i początek lat 2000., kiedy dookoła sklepów mieliśmy jak winogrona pooblepianych
dżentelmenów,
którzy spożywali alkohol, próbując wyłudzić kolejne grosze na kolejny alkohol. To powoduje, że w tych miejscach powstają najpierw zakłócenia, no później dochodzi do drobnych przestępstw, a w konsekwencji zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa w tym rejonie.
Mówiliśmy o punktach sprzedaży alkoholu, o związanym z tym poczuciem bezpieczeństwa lub jego braku, a teraz o bezpieczeństwie w ogóle, panie dyrektorze. Prewencja społeczna. Co to za zjawisko? Czym ono jest?
No, prewencja społeczna w naukach o bezpieczeństwie podnosi się taką wyższość prewencji społecznej nad prewencją sytuacyjną, a więc tą, która ma za zadanie, ta prewencja sytuacyjna, to prewencja, która ukierunkowana jest na utrudnianie popełnienia przestępstwa. Te głosy związane z prewencją społeczną, ukierunkowaniem działań na lokalną społeczność, mają w konsekwencji sprzyjać tak naprawdę poprawie bezpieczeństwa. I to jest najistotniejszy element i niesamowite narzędzie, których żadna z organizacji autonomiczna, a więc zarówno policja, jak i inne służby, które ukierunkowane są na realizację zadań w zakresie zapobiegania przestępczości, nie jest w stanie zrealizować. Ta prewencja społeczna w odniesieniu do gmin będzie się koncentrowała wokół stworzenia warunków, które sprzyjają zapobieganiu popełnianiu przestępstw, a więc ukierunkowanie działań na społeczność, na zagospodarowanie czasu wolnego dla młodzieży, na działania readaptacyjne, czy wsparcie działań readaptacyjnych, wobec osób skazanych, na likwidowanie środowisk, które są dysfunkcyjne, po to, aby stwarzać tak naprawdę budowanie bezpiecznej przestrzeni, stwarzać warunki, które mają w konsekwencji sprawić, że ludzie nie będą popełniali przestępstw.
Co możemy zrobić? Jakie mamy narzędzia do tego, do podniesienia stanu bezpieczeństwa?
Te narzędzia przede wszystkim, o czym starałem się przekonać, leżą po stronie samych lokalnych społeczności, a więc przede wszystkim to budowanie bezpiecznej przestrzeni, doświetlanie ulic i działania w tych środowiskach, które wymagają wsparcia na przezwyciężenie takich okresowych trudności, to z jednej strony. Z drugiej strony budowanie takich zintegrowanych systemów, bo więc pamiętajmy, że to poczucie bezpieczeństwa to nie tylko zagrożenie wykroczeniami czy przestępstwami, to również stworzenie warunków, które będą przeciwdziałały zagrożeniom związanym z tym, co funkcjonuje w środowisku, zarówno zagrożeniom cywilizacyjnym, jak i naturalnym. Coraz częściej dochodzi do ekstremalnych zjawisk pogodowych i to również rola nie tylko Straży Pożarnej, tu duże słowa uznania zarówno dla Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników, którzy na co dzień realizują zadania w zakresie ochrony naszego zdrowia i życia, ale również i funkcjonowanie gmin, tworzenie takich warunków, takich narzędzi, które będą sprzyjały detekcji, ale i również możliwości podejmowania działań w sytuacji zagrożeń takich samoobronnych przez społeczeństwo.
Z pomocą idzie nam to nowoczesna technologia. Myślę o łączności telefonii komórkowej, o internecie, prawda?
Oczywiście mówiąc o tym...
Trzeba umieć z tego korzystać.
Oczywiście mówiąc o zintegrowanym systemie bezpieczeństwa, musimy zawsze pamiętać o wykorzystywaniu narzędzi elektronicznych. Tych narzędzi, które związane są z możliwością przekazania sygnału o zagrożeniu, to już nie tylko sygnały, systemy syren, które od wielu lat realizują zadania w sytuacji powiadomienia o oskarżeniach i innych zagrożeniach, które mają miejsce, ale to zwykły SMS, który otrzymujemy z informacją o zmieniających się warunkach pogodowych, czy o zagrożeniu, które występuje lokalnie. Tutaj takim przykładem jest wykorzystywanie przez bydgoski Wydział Zarządzania Kryzysowego aplikacji Blisko, a więc taki, który możemy sobie za darmo pobrać ze strony internetowej, być może z zakładki Bezpieczna Bydgoszcz, a potem już uzyskiwać powiadomienia o zagrożeniach i o tym, w jaki sposób ewentualnie mamy się zachować. Przykładem mogą być działania związane z poszukiwaniem naszego węża boa, który przez 2 tygodnie niepokoił mieszkańców dzielnicy Trzyszkówko i informacja o tym, że szczęśliwie został on pochwycony i informacja związana z tym, że zagrożenie już ustało.
Korzystajmy zatem z tych narzędzi, które mamy pod ręką. Mamy nadzieję, że stan bezpieczeństwa będzie się stale podnosił. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był pan Adam Dudziak, dyrektor Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.
Dziękuję, do usłyszenia.